Właśnie minęła 14.07, wobec tego zapraszamy Państwa na nasz cotygodniowy regionalny magazyn kulturalny.
Kulturalne Lubuskie.
Właśnie, dzisiaj w Kulturalnym Lubuskiem nie unikniemy sentymentów. Zamierzchłe czasy. Sprzed ponad 40 lat, ale z odniesieniem do współczesności, będzie wspominał Andrzej Pierzchała z gorzowskiej redakcji Radia Zachód. Czasy swojej dyrekcji w Lubuskim Teatrze w Zielonej Górze będzie wspominał Waldemar Matuszewski. Przypomnimy też postać Klema Felchnerowskiego ustami dyrektora Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, Leszka Kani. A muzycznie też wspomnieniowo, bo to piosenka z 2001 roku, będzie nam towarzyszyła na początek Lidia Jazgar oraz zespół Galicja. Na początek Kulturalnego Lubuskiego dzisiaj gorzowski wątek teatralny. Andrzej Pierzchała wspomni wydarzenia z roku aż 1979, aby lepiej zobrazować Państwu te czasy, oczywiście tym z Państwa, którzy jeszcze je pamiętają. Prezydentem Stanów Zjednoczonych był wtedy Jimmy Carter. W styczniu zapanowała w naszym kraju zima stulecia, ale przede wszystkim był to rok pierwszej pielgrzymki do ojczyzny papieża Jana Pawła II. Będzie więc nieco sentymentalnie, autobiograficznie przy tym, ale również w nawiązaniu do otaczającej nas rzeczywistości odrobinę epidemicznie.
Teatr Sterwy, gorzowskie wspomnienie sprzed lat 40, z maleńkim okładem, również z wątkami osobistymi. Kiedy 2 tygodnie temu w magazynie Kulturalne Lubuskie wspomniałem kronikarsko zgoła o marcowej premierze Zemsty z 1979 roku, o profesor Stefanii Domańskiej, reżyser przedstawienia, o Janie Świderskim czy Ludwiku Benoit, występującym w nim gościnnie, ale też o czasie dyrekcji Bohdana Mikucia, wplatając w to i mój skromny udział, ani się spodziewałem, że poza felietonową figurą potrzebną do ubarwienia tez w niej zawartych, same fakty odległe wszak wywołają reakcję żywą jak najbardziej i cenną, co się zowie. Wobec tego, tak się składa, że 2 tygodnie temu obiecałem Państwu szczegóły, powracam do tej dziwnej dla wielu PRL-owskiej par excellence rzeczywistości teatralnej, odmiennej zgoła od współczesnej w sposób zasadniczy, dziś wprawdzie tej drugiej uśpionej nieco przez pandemię, która kiedyś przecież się skończy. Otóż owego przesilenia zimowo-wiosennego w 1979 roku, tuż po tak zwanej zimie stulecia, również w Gorzowie panowała grypa, poczciwa, ale dokuczliwa, szczególnie dla rytmu przygotowań do premiery Zemsty, czyli prób, które pani profesor Domańska, przypomnę, wychowawczyni artystyczna m.in. Hanuszkiewicza, Dejmka czy Hibnera, przeprowadzała z niebywałą energią i dokładnością. Stąd notabene aktorzy później, ale to truizm, mówili Fredrą śpiewająco. Szczupła i energiczna wraz pani reżyser, co i raz zastępowała w kolejnych scenach innego chorującego aktora lub aktorkę, co czasami dawało efekt komiczny zgoła. A ja, zatrudniony świeżo w teatrze przez dyrektora Mikucia, na stanowisku, które specjalnie nomen omen dla mnie utworzono, specjalista do spraw reklamy, przyglądałem się tym zmaganiom często z niejakim rozbawieniem. Wybaczą mi państwo, mam nadzieję, ten wątek osobisty. Otóż przyjechałem wprawdzie do Gorzowa z mojego rodzinnego Włocławka, ale po ekskluzywnych studiach filozoficznych na KUL-u, z ogromną wiedzą i doświadczeniem, tak mi się wówczas wydawało, teatralnym. Głównie w kwestiach teatru otwartego, ubogiego i eksperymentalnego, niepudełkowego, tradycyjnego. Byłem na studiach inicjatorem grup teatralnych typu Warsztat czy Ubodzy, uczestnikiem staży u Grota we Wrocławiu, dyskusji teatralnych z Kazimierzem Braunem, czy też współpracownikiem Andrzeja Roschina w jego Wiosnach teatralnych. A propos, przez Roschina właśnie mój start w gorzowskim teatrze mogę śmiało nazwać falstartem. Otóż dyrektor Mikuś przejął gorzowską scenę po eksperymentalnym Roschinie właśnie 1974-77, którego nazywał pogardliwie amatorem. Ja zaś, niczego nieświadomy, na pierwszą rozmowę, nazwijmy ją kwalifikacyjną, zabrałem cały zestaw biuletynów lubelskiej Wiosny teatralnej Roschinowej, które redagowałem udanie z kolegami w 1974 roku. Później sympatyczna nad wyraz sekretarka Roma łapała się za głowę. Dość, że zapunktowałem zrazu ujemnie u Mikucia, choć mimo to zostałem zatrudniony. Kiedy jednak w bufecie teatralnym podjąłem ku zdziwieniu i zaskoczeniu innych gorącą teatralną polemikę z panią profesor Domańską, między innymi o sensie wystawiania klasyki, notabene pani profesor chętnie ze mną, młodym bufonem, dyskutowała. Miarka się przebrała. Zostałem wezwany na pierwszy, a było ich później wiele, dywanik do dyrektora, który rozpoczął się od słów jak pan śmie, etc. Na dziś więc to tyle. O dyrektorach i reżyserach teatralnych jeszcze będzie, ale czas na aktorów. Na koniec zatem moja ulubiona anegdota z planu Maratończyka 1976 rok Johna Schlesingera, którego niedawno przypomniał niezawodny kanał TVP Kultura. Rzecz dotyczy aktorów Lorenza Oliviera, szekspirowskiego i Dustina Hoffmana, Actors Studio. Panów posadzono we wspólnej garderobie przed sceną, w której Hoffman miał być zziajany po biegu. W tym celu biegał intensywnie przed włączeniem kamery. Oliver, przyglądając się tym zabiegom, zapytał znienacka: dlaczego pan tak biega? Niełatwiej byłoby panu zagrać zziajanego?
Waldemar Matuszewski, w pierwszej połowie lat 90. dyrektor Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze, będzie bohaterem materiału, który zaprezentujemy państwu za chwilę. Udało mi się namówić mojego rozmówcę na ocenę obecnej sytuacji, ale nie tylko. Jak się bowiem okazuje i co widać z obecnej perspektywy po upływie o 30 niemal lat, obecność w Zielonej Górze odcisnęła głębokie piętno na życiorysie reżysera, który darzy miasto sentymentem i utrzymuje ścisłe związki z jego mieszkańcami.
Czy zakupił pan już maseczkę, albo otrzymał, albo wykonał pierwszy spacer w maseczce, bo dzisiaj mamy początek właśnie tego ograniczenia i obowiązkowego zakładania maseczek na nasze twarze?
Maseczka została nabyta, leży, czeka w przedpokoju. Trochę sobie tego nie wyobrażam, ale cóż, dyscyplina, jakaś odpowiedzialność. Proszę bardzo, odbędzie się ten spacer.
A jak pan ocenia tę całą sytuację, która jest w tej chwili w Polsce związaną z koronawirusem? I jak pan daje sobie radę z tym wszystkim?
Sytuację uważam za zupełnie surrealistyczną. Zaczęło się od tego, że zaczęły mi się mylić dni. Od czasu, kiedy doszło do tego zamknięcia nas w domu. I to trwa. Ja mieszkam w małym miasteczku pod Warszawą. To jest pół godziny jazdy pociągiem, Brwinów. Ono jest teraz wymarłe, jak wiele innych. No dziwny się zrobił świat. Jeszcze dziwniejszy niż był.
Przypomnijmy pana postać naszym słuchaczom. W latach od 1991 do 1996 roku, jeżeli coś pomyliłem, to proszę mnie sprostować.
Dokładnie.
Był pan dyrektorem Lubuskiego Teatru imienia Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze. Czy pan wie, że ten teatr już nie jest imienia Leona Kruczkowskiego?
Ja bym jednak tę informację wstępną uzupełnił o to, że pan był wtedy moim aktorem. A co do imienia, jest teraz taka moda na zmienianie nadawanych imion. I dochodzę do refleksji, że może nie warto być człowiekiem wyjątkowym, wybitnym, wyróżniającym się, niepośrednim, bo cię i tak potem wymienią na innego. Pamięta pan, że nazwaliśmy na przykład dużą scenę w Teatrze Lubuskim imieniem Cynarskiego.
Stanisława Cynarskiego, pierwszego dyrektora, kiedy teatr stał się zawodową instytucją.
Scenę małą, kameralną nazwaliśmy imieniem Stanisława Hebanowskiego.
Tak, zgadza się.
Mam nadzieję, że tych imion nikt nie wyrugował, nie zdjął. Z jakiegoś powodu to ludzie robią, kiedy nazywają jakieś instytucje czyimś imieniem. Powiem panu, że jak jestem w Zielonej Górze, to na ogół jest przy okazji świąt. Robię obchód cmentarza. Odwiedzam groby ludzi, którzy z tym teatrem byli związani. Zaczynam od Jerzego Kamińskiego, wspaniałego montażysty. Potem idę do pana Tomasza Krasińskiego, o którym być może też będziemy mówić. Oczywiście odwiedzam grób Jerzego Glapy. Idę do Hieronima Mikołajczaka. Jestem u pani Ireny Wyżykowskiej. Pamięć tych ludzi jest dla mnie ogromnie ważna i oby tak zawsze było, że ktoś będzie o kimś pamiętał. To jest taka mała refleksja jeszcze wokół tej zmiany imienia teatru.
Oczywiście przeciwko panu Stanisławowi Hebanowskiemu ani Cynarskiemu nic nie mam, natomiast poczytałem trochę o Leonie Kruczkowskim i była to bardzo nieciekawa postać. To był prezes Związku Literatów Polskich w czasach najgłębszego stalinizmu, który zajmował się łamaniem ludziom kręgosłupów po prostu. I na to jest bardzo wiele dowodów. I nie wiem, czy akurat dla teatru to byłby dobry patron.
Jeżeli tak było, to decyzja była słuszna.
Zaczął pan o bardzo ciepłych wspomnieniach z Zieloną Górą związanych. No właśnie, jak wspomina pan ten okres dyrektorowania Lubuskiemu Teatrowi?
Kiedy w 1996 roku odbywało się pożegnanie, ponieważ odchodził dyrektor, i co ciekawe, w to nikt nie wierzy, dyrektor odchodził na własne życzenie.
No właśnie, ja w związku z tym chciałbym panu zadać pytanie, czy to była dobra decyzja, oczywiście oceniając z tej perspektywy.
Powiem panu, właśnie to będzie odpowiedź.
Waldemar Trębacz, czyli inspicjent teatralny.
Inspicjent, ale też artysta.
W tej chwili już na emeryturze.
Wielokrotnie występujący na scenie, zresztą jego żona Dobrosława również, związani przez 40 lat z tym teatrem, podszedł i mówi: wie pan, skończyła się Belle Époque. Nie wiem, skąd on to wiedział, do czego ja doszedłem dopiero po długim czasie, że to był złoty okres mojego życia, Golden Age. Tak mówię o tych 5 latach. To było szaleństwo. To było cudowne szaleństwo. Brał w tym udział również Jan Tomaszewicz, mój przyjaciel.
W tej chwili dyrektor teatru imienia Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim, nadmienimy.
To była taka dyrekcja na 4 ręce, mimo że pan dyrektor był moim zastępcą, to jednak byliśmy duetem, wspaniałym duetem, byliśmy młodzi, miałem 37 lat, czyli 30 lat mniej niż teraz. I to było szaleństwo, to było piękne. Sam pan zresztą brał udział w tym i na przykład brał pan udział w premierze polskiej Roberto Zucco, utworu, który będąc w Paryżu znalazłem i pośpieszyliśmy z prapremierą polską. W Warszawie nawet o tym nie wiedzieli, że w Zielonej Górze odbyła się prapremiera.
Tak, nawet kilka teatrów potem sobie przypisywało ten zaszczyt.
Takich szaleńczych rzeczy odbyło się wiele. Łącznie z niezwykłymi podróżami, potwierdzam i teraz, po 30 latach, że to był najlepszy okres mojego życia, najszczęśliwszy, i to szaleństwo, ta młodość, która nas prowadziła, chyba udzieliła się zespołowi, bo ten zespół był ogromnie sprawny, wspaniały. Kiedy w Szprotawie graliśmy wyjazdową premierę Wiśniowego Sadu, to scena była 3 albo 4 razy mniejsza niż w Zielonej Górze. Odbyło się to właściwie bez porządnej próby, a ten zespół sprostał. I tacy aktorzy jak pani Tatiana Kołodziejska, czy Sławomir Krzywiźniak, czy Jerzy Glapa, Iwona Kocur, Elżbieta Dolimirska, Tomasz Karasiński, no mógłbym jeszcze długo wymieniać i chciałbym, był przez tę działalność objazdową tak sprawny i tak elastyczny. Zresztą chciałbym powiedzieć coś o Radio Zachód. Kiedy jechaliśmy w teren, po obszarze województwa lubuskiego, to Radio Zachód nam towarzyszyło. Wyjeżdżaliśmy raniutko, a Radio Zachód mówiło właśnie na swojej antenie o tym, że Teatr Lubuski będzie dzisiaj występował, i tu padała nazwa miejscowości. Na 400 spektakli granych rocznie, 200 graliśmy w objeździe, czyli na terenie województwa lubuskiego i nie tylko. Jeździliśmy do Paryża, Strasburga, Aten, paru niemieckich miast, do Wilna. To było niezwykłe. No, szaleliśmy jako młodzi ludzie prowadząc ten teatr.
Czy to prawda, że chciał pan kiedyś, to oczywiście tylko i wyłącznie plotka, jak sądzę, albo anegdota, nazwać Lubuski Teatr w Zielonej Górze imieniem Tennessee Williamsa?
Mogło tak być. Wie pan, ten teatr był oczkiem w głowie dla mnie, moim oczkiem w głowie, ponieważ robiłem wcześniej parokrotnie spektakle według sztuk Tennessee Williamsa. Bardzo ceniłem, lubiłem tego autora. Mogło mi to przyjść do głowy, ale oczywiście najpiękniej byłoby nazwać ten teatr imieniem Tadeusza Łomnickiego, ale byłoby to trochę może egoistyczne, bo to był mój mistrz.
Zostańmy przy Tadeuszu Łomnickim wobec tego. Co to jest teatr na pustej podłodze pamięci Tadeusza Łomnickiego?
Ponieważ ten wywiad prowadzimy z mojego mieszkania w Brwinowie, to mieszkanie składa się z dwóch dużych pokoi. Jeden z tych pokoi został przemieniony w salę prób, gdzie czarne kotary, kilka reflektorów, podest teatralny zrobiły z tego pomieszczenia taką miniaturę teatru. To jest teatr skromny, prosty, skupiony na aktorze. I w tym sensie jego inspiratorem był Tadeusz Łomnicki, mój mistrz, nauczyciel.
Który jako wykładowca w warszawskiej szkole prowadził takie zajęcia na pustej podłodze właśnie.
I to pochodzi od niego. I pozwoliłem sobie sięgnąć po tę nazwę i robimy spektakle. Filarem tego teatru jest aktor związany z Zieloną Górą, Jacek Zienkiewicz. Przez parę lat był wiadomo aktorem Teatru Lubuskiego. Pamiętam, kiedy byłem dyrektorem teatru w Zielonej Górze, przyszedł któregoś dnia do mnie pan Jacek, jako bardzo młody, 17-letni chłopiec, i spytał, czy ja mógłbym mu zaproponować jakiegoś aktora czy aktorkę, która by mu pomogła się przygotować do egzaminu aktorskiego. I tą aktorką była pani Tatiana Kołodziejska, z którą notabene po latach grał na tej scenie. Więc wszystko się plecie i łączy z Zieloną Górą.
Jak zapewne Państwo się zorientowali, ta rozmowa została przeprowadzona w czwartek, kiedy został wprowadzony obowiązek noszenia maseczek. Natomiast była to pierwsza część rozmowy z Waldemarem Matuszewskim. Druga zostanie wyemitowana za tydzień w Kulturalnym Lubuskim, oczywiście 25 kwietnia. A teraz będzie nam towarzyszyć przez kilka minut Katarzyna Nosowska z piosenką Zielono mi. Klemens Felchnerowski, Klem, malarz, artysta, animator kultury, postać niezwykle barwna, którego 40. rocznicę śmierci niedawno obchodziliśmy. Rocznica ta była zresztą powodem wystawy zainicjowanej w Muzeum Ziemi Lubuskiej, zatytułowanej Klem, Krem de la Krem. Wystawa, której kuratorem został Leszek Kania, notabene dyrektor Muzeum Ziemi Lubuskiej, była pretekstem rozmowy, którą przeprowadził z nim Artur Steciąg z redakcji Radia Zachód, oczywiście.
Witamy pana Leszka Kanie, dyrektora Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Minęła 40. rocznica śmierci Klema Felchnerowskiego, jednego z twórców Muzeum Ziemi Lubuskiej, także niezwykle ważnego dla środowiska zielonogórskiego artysty. To może wyjaśnimy słuchaczom, żeby nie posługiwać się tutaj takim gombrowiczowskim, że Klem Felchnerowski wielkim artystą był. Powiedzmy, dlaczego był wielki i ważny dla Zielonej Góry?
No jest kilka powodów, aby tę postać przypominać co jakiś czas. Przedwcześnie odszedł, bo miał 51 lat zaledwie.
Czyli można by powiedzieć w sile wieku,
tak,
twórczej.
Po pierwsze, no jest to jeden z najwybitniejszych artystów, którzy tutaj po wojnie się pojawili. Po drugie, ten zbiór, prawda, bardzo duży, który można eksploatować, że tak powiem, na różne sposoby. No a po trzecie, jest to przede wszystkim znakomity malarz. Znakomity malarz, którego można na nowo coraz to odkrywać, prawda. I myślę, że tutaj jest to też okazja dla młodych odbiorców malarstwa, młodych adeptów sztuki, którzy zechcą się przyjrzeć temu znakomitemu malarzowi.
No tak, ale Klem Felchnerowski to nie tylko znakomity artysta, to nie tylko jeden ze współtwórców Muzeum Ziemi Lubuskiej, ale także człowiek, który w pewien sposób wyniósł na wyżyny środowisko artystyczne w Zielonej Górze. On był takim zwornikiem, prawda, tego, co można nazywać życiem kulturalnym Zielonej Góry. Zresztą nieprzypadkowo, jako jeden z jego pomników, czy jedno z miejsc pamiątkowych Klema Felchnerowskiego, to słynny stolik, przy którym siadał.
Tak, stolik w restauracji Ratuszowa, która dzisiaj nie istnieje, mieszczącej się w rynku niedaleko ratusza. Był postacią rzeczywiście na tyle znaną w mieście i nie tylko, że przyjaciele, chcąc zrobić mu przyjemność, pisali do niego kartki z różnych stron kraju, adresując je w ten sposób. Klem Felchnerowski, restauracja Rateszowa. I kelner, w momencie kiedy Klem już rano zasiadał przy swoim stoliku, z pełnym namaszczeniem na tacy mu tę korespondencję przynosił. Co oczywiście go bardzo cieszyło.
No właśnie, Klem Felchnerowski, niezwykle barwna postać, o której można rozmawiać, między innymi oglądając jego pracę. Mając taki ogrom dzieł Klema Felchnerowskiego, z pewnością nie było łatwo wybrać ten creme de la creme tytułowy.
No tak, dlatego też odnieśliśmy się przede wszystkim do malarstwa i do tych przedstawień abstrakcyjnych. Co prawda Klem nie lubił tego określenia, że obraz jest abstrakcyjny. On uważał, że praca malarska zawsze coś przedstawia i on przede wszystkim odnosił się do stanów wewnętrznych. Nie malował, nie odzwierciedlał rzeczywistości w sposób dosłowny, nie malował pejzaży, ale malował pejzaże wewnętrzne, odnoszące się właśnie do emocji, które targały nim, ale targają także wszystkimi ludźmi, prawda? Bo on mówił, że pewne uczucia towarzyszą ludziom od zawsze, prawda? I są cały czas aktualne, a więc pewne emocje towarzyszące człowiekowi, takie jak ból, cierpienie, czy te bardziej przyjemniejsze, jak miłość, są powodem do tego, aby namalować obraz. Obraz składający się często z bardzo niekonwencjonalnych elementów, ponieważ on nie do końca tak posługiwał się tylko pędzelkiem i farbami olejnymi, ale stosował różne niekonwencjonalne środki artystyczne. Na przykład nasiona zbóż, groch, firanki, skrawki futer, czy części garderoby swojej małżonki. I to przysparzało wielu przeciwników jego twórczości, którzy odbierali to jego malarstwo no, przez pryzmat, co aktualnie tam artysta wkleił, jaką część bielizny Eweliny, bo to była małżonka Klema, jego ukochana, która zresztą no, notabene odeszła w sędziwym wieku, 90 lat.
No bo warto powiedzieć, że rzeczywiście sztuka Klema Felchnerowskiego, mimo iż uznawana przez przez krytyków, przez znawców, nie jest łatwa w odbiorze. Nawet oglądając te obrazy, które są w ekspozycji stałej Muzeum Ziemi Lubuskiej, trzeba mocno się nad nimi skupić, mocno zastanowić, co widzimy i jak to odbieramy.
Nie powiedziałbym, że to malarstwo jest aż tak hermetyczne, prawda? Bo ludzie lubiący jego obrazy, czy piszący o jego sztuce, zauważali taką rzecz, że jego obrazy przypominają malarstwo holenderskie, a to z racji pewnej określonej kolorystyki. Zgaszone brązy, zielenie, czernie, czy jakieś grafitowe takie powierzchnie, które kojarzą się nam właśnie z tym typowym takim malarstwem flamandzkim czy holenderskim XVII-wiecznym. Chociażby przez ten pryzmat możemy patrzeć na jego malarstwa. Jeżeli zderzymy to z jego wypowiedziami o sztuce i nawet jeżeli zacytuję tę, którą umieściliśmy w zaproszeniu, że w malarstwie interesują mnie rozwiązania fakturalne, z pomocą których mógłbym oddać pewne stany emocjonalne istniejące w podświadomości. Myślę o podświadomości kontrolowanej. I tu właśnie chciałbym zwrócić uwagę na jeden element, ponieważ w roku 1975 Klem sformułował definicję kopoizmu. I kopoizm składa się właśnie z tych dwóch elementów. Kontrolowana podświadomość, a więc on nie widział swojej twórczości jakiegoś przypadku. On cały czas panował nad tym, co się w nim dzieje i za pomocą właśnie tych pewnych nieprzedstawiających elementów chciał te różne uczucia i emocje przekazać.
No a warto też dodać, że Klem stosował różne techniki, był artystą bardzo płodnym. No, w zbiorach muzeum ponad 1700 prac, ale przecież w domach Zielonogórzan, z którymi się przyjaźnił, którzy kupowali jego pracę, jest mnóstwo prac, mnóstwo grafik. Czy wy macie zebrane ilościowo, ile na przykład takich prac może być jeszcze w rękach prywatnych?
Tak, mamy właśnie większość rzeczy skatalogowanych, jeżeli chodzi o obrazy. To jest, myślę, że jeszcze gdzieś około setki mniej więcej, ponieważ my mamy prawie 100 obrazów, a w rękach prywatnych znajduje się drugie tyle. No i tutaj pan redaktor rzeczywiście ma rację, mówiąc o tym, że był to artysta niezwykle wszechstronny, bo z jednej strony to malarstwo właśnie strukturalne, malarstwo materii, a z drugiej strony cały cykl obrazów przedstawiających, poświęconych chociażby zabytkom województwa lubuskiego, bo trzeba przypomnieć, że Klem był pierwszym wojewódzkim konserwatorem zabytków, który dbał o to dziedzictwo, no wówczas mówiło się po niemieckie, które nie zawsze chciano dbać i chronić. On ewidencjonował to, organizował badania archeologiczne, a przy okazji też rejestrował, robiąc wspaniałe rysunki i obrazy, które nie są takie dosłowne, jak powiedzmy rysunki profesora Wiktora Zina, ale mają sobie wiele cech tego malarstwa abstrakcyjnego, a więc lubił sobie chlapnąć, że tak powiem, dosłownie i w przenośni, na papier. I są to rzeczywiście obrazy, które oddają charakter tych budowli. Mamy wspaniałe przedstawienia na przykład Pałacu w Broniszowie, Pałacu Wiłowie Żagańskiej, czy widoki Zielonej Góry, katedrę Świętej Jadwigi, ratusz. Wiele tego typu przedstawień bardzo aktualnych i bardzo dobrze odbieranych również współcześnie. Te prace się nie zestarzały.
No właśnie na takie grafiki prezentujące pejzaże zielonogórskie okiem Klema trafiłem na przykład niedawno w gabinecie wicedyrektor Biblioteki Wojewódzkiej pani Anny Polus, a okazało się, że ona trafiła na nie podczas remontu jednego z pięter biblioteki, gdzie leżały ładnie oczywiście zakonserwowane w teczce, ale leżały, nie były na ścianach. Teraz można je oglądać. Chyba jest dużo takich właśnie grafik gdzieś tam jeszcze pochowanych.
No tak. No, trzeba też przypomnieć, że Klem był jednym ze współtwórców Nadodrza, tego nieistniejącego już dzisiaj czasopisma społeczno-kulturalnego, i robił tam nie tylko ilustracje odnoszące się na przykład do poezji, która tam była zamieszczana, ale również robił rysunki satyryczne, bardzo dowcipne, śmieszne, i także tutaj jego wszechstronność jest znakomita i no, warto podkreślić, że nie obrazy, ale właśnie grafiki sprawiły, że Klem zaczął być znany w Europie. Myślę tutaj o takich pracach, które powstały w połowie lat 50., które były prezentowane na takiej legendarnej wystawie młodej plastyki w warszawskim Arsenale właśnie w połowie lat 50. z okazji Światowego Festiwalu Młodzieży i Studentów, i on pokazał tam takie prace o charakterze martyrologicznym. Nigdy więcej jeden, nigdy więcej dwa. One przedstawiały więźniów obozu w Auschwitz. No i później te prace zrobiły zawrotną karierę, podróżując właśnie na takich wystawach objazdowych. Były pokazywane między innymi w Niemczech, ale trafiły również do Norwegii, do Oslo, były w Holandii, w Amsterdamie, były również w Sztokholmie, gdzie właśnie Szwedzi wykorzystali motyw z grafiki Klema jako motyw plakatu promujący tę ekspozycję.
Z Leszkiem Kanią, dyrektorem Muzeum Ziemi Lubuskiej, rozmawiał Artur Steciąg, a tak na marginesie tej rozmowy, Muzeum Ziemi Lubuskiej stara się cały czas nie tracić kontaktu z publicznością, zamieszczając na swoim facebookowym fanpage'u zdjęcia co cenniejszych eksponatów ze swoich zbiorów wraz z ich opisami, czy też relacjonując postępy robót przy budowie muzeum. Nie zapomina o swoich widzach także Lubuski Teatr w Zielonej Górze i zaprasza ich na przedstawienie online. Pierwsze w czasie epidemii będzie to Ach, Odessa Mama, autorski spektakl Jana Szurmieja, oparty między innymi na opowiadaniach odeskich Izaaka Babla z muzyką Hadriana Filipa Tabenckiego. Emisja dzisiaj i jutro o godzinie 18, a szczegóły odnajdą Państwo z pewnością na stronie internetowej albo fanpage'u Lubuskiego Teatru w mediach społecznościowych. Przypomnijmy, że znacznie wcześniej taką emisję urządził Teatr imienia Juliusza Osterwy w Gorzowie, proponując swoim widzom kolację na cztery ręce bara. O swoich czytelnikach nie zapomina również Biblioteka Norwida, ale o tym opowie Anna Urbańska, biblioteczna specjalistka do spraw kontaktu z mediami.
Biblioteka obcojęzyczna Biblioteki Norwida organizuje zajęcia online dla wszystkich osób zainteresowanych nauką języków obcych. Zdalny niemiecki prowadzony przez naszych pracowników Biblioteki Obcojęzycznej cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, ale wciąż można jeszcze się zapisać. Są to zajęcia indywidualne prowadzone na Skype'ie w formie konwersacji, konsultacji i korepetycji. Oczywiście prowadzone zupełnie za darmo. Aby wziąć udział w tych zajęciach należy wysłać mail na adres b.obcojęzyczna@biblioteka.zgora.pl. Ponadto Biblioteka Obcojęzyczna na swoim profilu na Facebooku zachęca do nauki języków obcych i w każdy poniedziałek zamieszcza tam informacje dla osób zainteresowanych nauką języka angielskiego, natomiast co środę dla wszystkich, którzy są zainteresowani nauką języka niemieckiego lub chcą podszkolić się w tym języku.
W tym tygodniu nie zapominamy też o ofercie kulturalnej obecnej w sferze wirtualnej od miesięcy, jeśli nie od lat. Dzisiaj dalszy ciąg wojaży po zagranicznych, chociaż w tym miejscu bardziej adekwatne byłoby określenie internacjonalnych witrynach internetowych, znajdujących się przybliżaniem publiczności sztuki i kultury. Za chwilę więc kilka słów o zapewne znanej wielu z Państwa aplikacji Google Sztuka i Kultura. Dzisiejszy felieton o kulturze w przestrzeni wirtualnej będzie poświęcony, jak tydzień temu się rzekło, aplikacji o nazwie Google Sztuka i Kultura, dostępnej dla każdego użytkownika tej niezwykle popularnej przeglądarki internetowej giganta z Mountain View. Bez zbędnych wstępów przystępujemy więc do opisu sposobu dotarcia do interesującej nas platformy. Po otwarciu przeglądarki Google w jej prawym górnym rogu znajdujemy ikonkę składającą się z 9 niewielkich kafelków. Najeżdżamy na nie kursorem i widzimy napis Aplikacje Google. Klikamy i pojawia się lista, na której końcu, o tempora o mores, cóż za deprecjacja, znajduje się ikonka Sztuka i Kultura. Wchodzimy bez namysłu i oczom naszym ukazuje się przebogaty i niezwykły świat. Trzeba to przyznać. Trudno przedrzeć się przez całą dżunglę atrakcji. Złap pingwina w Muzeum Historii Naturalnej w Londynie. Przeglądaj sztukę według koloru od pogodnych zieleni w impresjonizmie po żywe żółcie Van Gogha. Możemy też udać się do Pałacu Dożów w Wenecji czy Muzeum Guggenheima w Bilbao. Te dwie ostatnie instytucje możemy zwiedzać w technice Street View, pozwalającej rozglądać się o 360 stopni i podążać tam, gdzie się nam tylko zamarzy. Znajdując się w dowolnym miejscu na świecie, możemy odkryć naturalne i kulturalne klejnoty Francji, od Paryża i wieży Eiffla zaczynając, na szczycie Mont Blanc kończąc. Jest również oferta dla najmłodszych i ich rodziców. Gdy skończą im się pomysły na zajęcia dla swych podopiecznych podczas długich godzin spędzanych w domu, czyli zajęcia plastyczne, inspirowane różnymi zjawiskami z dziedziny kultury albo nauki. Za pośrednictwem Google Sztuka i Kultura możemy trafić do największych muzeów świata i obejrzeć dowolną, interesującą nas ekspozycję. W każdym z muzeów, korzystając z technologii Street View, mamy możliwość przespacerowania się i dokładnego przyjrzenia wnętrzu każdego z nich. Na końcu niniejszego felietonu opiszę główne atrakcje platformy. Otóż po najechaniu kursorem na zakładkę Muzyka i dalej usiądź w pierwszym rzędzie w West Side Story, trafiamy prosto na scenę w sam środek akcji sztuki, a konkretnie stajemy się jednym z wykonawców piosenki zatytułowanej Cool w rzeczonym musicalu. Możemy poczuć się jak aktorzy, rozejrzeć się dookoła. Zachwycające uczucie. W dodatku to nie jest zdjęcie, to film, którego bohaterem się stajemy. To samo spotka nas, gdy wybierzemy się do Opery Narodowej w Paryżu. Wpadniemy w sam środek grupy tancerzy podczas wykonywania skomplikowanego układu. Przy odrobinie cierpliwości w wyszukiwaniu odnajdziemy też propozycję podróży po najsławniejszych teatrach operowych świata z możliwością zajrzenia do ich audytoriów oraz za kulisy ich scen. Opisałem tu zaledwie niewielki kawałek tego, co możemy znaleźć w ofercie Google Sztuka i Kultura. Platformy w zasięgu ręki dla każdego, kto ma dostęp do internetu i komputer o naprawdę przeciętnych możliwościach. W dodatku dzięki wbudowanemu translatorowi mamy to podane na tacy w ojczystym języku, bez ruszania się z kanapy.
A w przyszłym tygodniu powrócimy z zagranicznych wojaży na ojczyzny łono i zajmiemy się internetową ofertą polskich instytucji kulturalnych. To Państwu obiecuję, a teraz już Grzegorz Turnał. Na zakończenie Andrzej Pierzchała i jego felieton o Pegazie Lubuskim, tym razem periodyku ukazującym się od 2003 roku nakładem Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim.